Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Lublinie ma powstać pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Utworzenie społecznego komitetu, który będzie inicjował działania w tej sprawie, zapowiedział na konferencji prasowej w tym mieście wicepremier Jacek Sasin. Wicepremier i minister aktywów poinformował, że odbędzie się zbiórka publiczna na budowę pomnika, by było to dzieło jak największej liczby mieszkańców Lubelszczyzny. Politycy i działacze PiS-u z regionu liczą na wsparcie i dialog z władzami miasta. Chcemy upamiętnić wielkiego Polaka i ukazać rolę, jaką w najnowszej historii Polski spełnił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, zaznaczył wicepremier Jacek Sasin. 10 lat od tragedii smoleńskiej to najwyższy czas, by upamiętnić w ten sposób m.in. związki świętej pamięci prezydenta z Lublinem, dodał.
Jesteśmy absolutnie przekonani, że Polska dzisiaj nie byłaby Polską suwerenną, niepodległą, nie byłaby Polską, która potrafi dbać o własne prawa, która potrafi zapewnić również te prawa obywatelom, gdyby nie w świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, który nie tylko działał i walczył na rzecz odzyskania niepodległości suwerenności przez Polskę, ale chciałaby ta Polska była Polską sprawiedliwą, Polską solidarną, Polską czułą na oczekiwania wszystkich jej obywateli, Polską, która zapewni wszystkim Polakom godne warunki życia. To są te wartości, które dzisiaj realizujemy, które dzisiaj kształtują współczesną Rzeczypospolitą. Chcemy, aby ten pomnik to wszystko przypominał.
Monument miałby stanąć w pobliżu dworca głównego PKP w Lublinie. Pomniki upamiętniające tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajdują się już m.in. w Szczecinie, Radomiu i w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt o standardach opieki nad pacjentem z SARS-CoV-2 lub podejrzanym o zakażenie. Dokument trafił już do konsultacji. Jak wyjaśniono, w ocenie skutków regulacji koniecznym stało się zapewnienie sprawnej i wydolnej opieki medycznej, takiej, która zagwarantuje zarówno diagnostykę, jak i racjonalne prowadzenie pacjenta po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem. Projektowane rozporządzenie reguluje ścieżki postępowania w zależności od wyniku oceny stanu pacjenta i jego stopnia samodzielności. Standard obejmuje zadania podejmowane w związku ze skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych, skierowaniem pacjenta do leczenia w szpitalu oraz zleceniem badań diagnostycznych w kierunku zakażenia. Dostosowaliśmy strategię do rzeczywistości. W opiekę nad pacjentem z COVID-19 włączeni zostaną lekarze POZ-ów, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.
Pacjent, który manifestuje objawy choroby COVID, to jest kaszel, katar, temperatura, ewentualnie duszność, może zgłosić się do lekarza rodzinnego, to znaczy skontaktować się telefonicznie i tutaj może być udzielona porada telefoniczna. Jeżeli lekarz uzna, że istnieje duże prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem, to już w tym momencie bez badania fizykalnego pacjenta może skierować na test. W przypadku pojawienia się testu dodatniego lekarz rodzinny bądź też lekarz, który kierował pacjenta, bo ten pacjent może trafić również na izbę przyjęć czy na oddział ratunkowy do szpitala powiatowego i tam też po wstępnej takim badaniu może mieć wykonany test. I w tym momencie ten lekarz podejmuje decyzję o izolacji pacjenta.
Projekt ma wejść w życie w ciągu 7 dni od ogłoszenia. W przyszłym tygodniu powinny ruszyć prace Sejmu nad projektem budżetu na 2021 rok. Rząd przyjął propozycję z deficytem na poziomie ponad 82 miliardów złotych. Ekonomiści są podzieleni w ocenie tego projektu. Część z nich mówi, że projekt jest zbyt optymistyczny. Inni mówią o realnych założeniach. Więcej na ten temat redaktor Anna Włosek.
Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok trafił w tym tygodniu do Sejmu. Zaplanowano w nim dochody w wysokości blisko 404,5 miliarda złotych i ponad 486 miliardów złotych wydatków, co oznacza, że deficyt może sięgnąć ponad 82 miliardów złotych. W projekcie przewidziano m.in. finansowanie programu Rodzina 500+, czy zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia o około 12 miliardów 900 milionów złotych w porównaniu do tego roku. Przyjmując budżet, rząd założył wzrost PKB w roku 2021 w ujęciu realnym o 4%, średnioroczną inflację w wysokości 1,8%. Ekonomista profesor Henryk Wnorowski mówi, że projekt budżetu jest kolejnym etapem powrotu Polski na ścieżkę wzrostu.
Ten budżet zapewnia środki po pierwsze na inwestycje pobudzające gospodarkę, zapewnia środki na kontynuację programów społecznych, po trzecie wreszcie środki na łagodzenie negatywnych skutków pandemii i jest to budżet bez propozycji zwiększania podatków. Ja uważam, iż budżet został skrojony całkiem dobrze i realistycznie.
Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Jeżeli jednak w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia Sejmowi projekt nie zostanie przedstawiony prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
PiS zapowiada, że będą rekompensaty dla tych, którzy poniosą straty w wyniku ustawy o ochronie zwierząt. Wicerzecznik partii rządzącej Radosław Fogiel poinformował, że będzie to jedno z pierwszych zadań nowego ministra rolnictwa, Grzegorza Pudy. Rekompensaty mają być negocjowane ze środowiskiem, które ma je otrzymać. Radosław Fogiel podkreślił, że odszkodowania nie będą symboliczne, a adekwatne do poniesionych strat. Według polityka tak zwana piątka dla zwierząt ma wzmocnić pozycję polskiego rolnictwa na rynkach w Europie i świecie.
Nie jest to projekt w najmniejszym stopniu antyrolniczy. Jest to projekt zapewniający cywilizowane warunki bytowania zwierzętom. Jeśli chodzi o rolnictwo, stanowisko Zjednoczonej Prawicy jest znane i niezmienne. My szanujemy pracę polskiego rolnika, chcemy, żeby polskie rolnictwo odgrywało coraz większą rolę na rynkach europejskich i światowych i do tego będziemy dążyć. Oczywiście rolą pana ministra będzie między innymi rozmowa o rekompensatach dla tych branż, które mogą zostać uszczuplone przy okazji wprowadzania tej ustawy.
Ustawa o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królików. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ich ogłoszenia. Regulacjom sprzeciwiają się rolnicy i hodowcy, którzy w minioną środę zorganizowali kolejny protest w Warszawie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnim roku wydał ponad 500 istotnych poglądów w sprawie kredytów hipotecznych. Wspieramy osoby posiadające takie zadłużenie, zapewnił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W sobotę minął rok od wyroku TSUE w głośnej sprawie państwa Dziubaków dotyczącej kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Trybunał uznał, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu takich umów. Po tym wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu Dziubaków. Do konsekwencji orzeczenia TSUE odniósł się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak zauważył Tomasz Chrustny, z danych Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu wynika, że po tym wyroku blisko 90% spraw frankowych w sądach pierwszej instancji zakończyło się korzystnie dla konsumentów.
Wyrok Trybunału jest bardzo ważną wskazówką dla polskich sądów, ale również dla banków oraz konsumentów o tym, jak interpretować przepisy dyrektywy o nieuczciwych warunkach umów, jak postępować w sporach o uznanie klauzul za niedozwolone i jakie okoliczności brać pod uwagę, orzekając w postępowaniach o skutkach uznania postanowień za abuzywne. Cieszę się, że od wyroku TSUE większość sądów pomyślnie dla konsumentów orzeka w sprawach kredytów walutowych. Po stronie banków nadal jest wiele kwestii do rozwiązania, choćby ta dotycząca żądania przez nim wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważnił umowę. Przypominam, że zarówno w polskich, jak i w europejskich regulacjach prawnych nie ma podstaw do wysuwania takich żądań.
W komunikacie UOKiK-u podkreślono, że prezes urzędu wydaje rocznie kilkaset istotnych poglądów w sprawach frankowych tylko od 3 października ubiegłego roku, czyli od czasu wyroku TSUE w sprawie Dziubaków było ich ponad 500. Uwzględniają one już orzeczenie unijnego trybunału i stanowisko prezesa UOKiK-u w tej sprawie stanowią dla konsumentów realną pomoc. Na poziomie A- z perspektywą stabilną, taki długoterminowy rating Polski w walucie obcej potwierdziła agencja S&P Global Ratings. Po recesji 3,4% w tym roku agencja oczekuje mocnego odbicia wzrostu gospodarczego w naszym kraju w przyszłym roku na poziomie już 4,8%. Dług publiczny netto to według S&P ma wzrosnąć do prawie 60% PKB w tym roku i do nieco ponad 62% w przyszłym. Agencja nie dostrzega bezpośrednich zagrożeń dla możliwości obsługi finansowania wydatków przez Polskę w przyszłym roku. Oceniła, że nasz dług zagraniczny netto nie jest zbyt wysoki. To kolejny dobry rating, to dowód na siłę i zdrowe fundamenty polskiej gospodarki, wskazał ekonomista dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.
Polska gospodarka kolejnymi odczytami makroekonomicznych wskaźników zaskakuje analityków. Rośnie dla przykładu produkcja przemysłowa, a oczekiwania były takie, że będzie ona spadać. Bezrobocie oscyluje wokół zaledwie 5%. Oczywiście chcielibyśmy, by było niższe, ale jednak udało się uniknąć masowych zwolnień z tytułu pandemii koronawirusa i zamrożenia gospodarki wiosną tego roku. Inflacja to wskaźnik, który mnie osobiście nabawa stosunkowo największym niepokojem, ale jednak ciągle mieści się w granicach widełek wyznaczonych celem Narodowego Banku Polskiego, choć bliżej ich górnych granic.
S&P jest zdania, że polski sektor finansowy będzie w stanie zaabsorbować szok gospodarczy wynikający z pandemii. Ocenia ten sektor jako generalnie zyskowny i płynny. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's na poziomie A2. Rating Polski według Fitch i S&P to A-, jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. Ojciec Święty Franciszek podpisał w Asyżu encyklikę Fratelli Tutti, czyli Wszyscy jesteśmy braćmi. Jej tekst zostanie opublikowany w niedzielę. Trzecia papieska encyklika ma mówić o braterstwie i przyjaźni społecznej. Jej tytuł Ojciec Święty zaczerpnął z napomnień świętego Franciszka z Asyżu. Chodzi o słowa: bracia wszyscy, spoglądajmy na dobrego pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Papież Franciszek podpisał swoją encyklikę tuż po mszy świętej sprawowanej przy grobie świętego Franciszka. Ojciec Zdzisław Klawka, redemptorysta, zwrócił uwagę w trakcie transmisji mszy świętej na antenie telewizji Trwam na symbolikę tego wydarzenia.
Nie dziwimy się, że Ojciec Święty pragnie swoją encyklikę o braterstwie podpisać na grobie świętego Franciszka. To on był właśnie znany z miłości braterskiej, był znany z prostoty i radości. To właśnie święty Franciszek z Asyżu zainspirował ojca świętego Franciszka do encykliki Laudato Si.
Społeczno-ekologiczną encyklikę Laudato Si papież Franciszek podpisał w 2015 roku. To były wiadomości w Radiu Maryja.